Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Leszek Gęsiak.
Na porannej Eucharystii papież przestrzegał dziś przed obłudą. Może ona mieć różne formy. Najważniejsze, by być szczerym względem samego siebie, mówił Franciszek. Ojciec Święty ofiarował 100 tysięcy dolarów na pomoc ofiarom huraganu Matthew, który w minionych dniach nawiedził Karaiby, a przede wszystkim Haiti. Jezuici mają nowego przełożonego generalnego, został nim Wenezuelczyk ojciec Arturo Sosa Abascal. Witam 14 października i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Jeśli chcemy naśladować Jezusa, nie możemy oszukiwać samych siebie, popadać w hipokryzję i schizofrenię duchową, która polega na tym, że dużo się mówi, ale nic się nie robi, powiedział Franciszek na porannej Eucharystii w swej watykańskiej rezydencji. Papież odniósł się do dzisiejszej Ewangelii, w której Jezus przestrzega przed kwasem faryzeuszy. To pokazuje, jak zauważył Franciszek, że istnieje kwas dobry, czyli drożdże, do których Chrystus porównał Królestwo Boże, a także kwas zły, który sprawia tylko wrażenie Królestwa Bożego. Aby to lepiej wyjaśnić, Franciszek odwołał się do swych doświadczeń z dzieciństwa.
Pamiętam, że kiedy byliśmy dziećmi, w karnawale nasza babcia piekła nam biszkopty z bardzo cienkiego ciasta. Rzucała je na rozgrzany olej i wtedy to ciasto się nadymało. A kiedy jedliśmy te ciastka, okazywało się, że w środku są puste. W naszym dialekcie nazywało się je budzije, kłamczuszki. A babcia nam mówiła, widzicie, one są jak kłamstwa. Wydają się wielkie, ale w środku są puste, są nieprawdziwe. W środku nie ma niczego konkretnego, a Jezus mówi do nas, strzeżcie się złego kwasu, tego, który mają faryzeusze. Co to za kwas? Obłuda. Strzeżcie się kwasu faryzeuszów, czyli obłudy.
Ojciec Święty modli się za pogrążonych w smutku Tajów, opłakujących śmierć swego króla. Franciszek pisze o tym w specjalnym telegramie kondolencyjnym do rodziny królewskiej i wszystkich poddanych. Phumibol Adulyadej zmarł wczoraj w 88 roku życia, był najdłużej panującym monarchą. Na tron wstąpił w 1946 roku. Modlę się, napisał w telegramie papież, aby Tajowie, wypełniając jego dziedzictwo, podjęli wspólny trud kroczenia po drodze pokoju. Ojciec Święty za pośrednictwem papieskiej rady Cor Unum ofiarował 100 tysięcy dolarów na pomoc ofiarom huraganu Matthew, który w minionych dniach nawiedził Karaiby, a przede wszystkim Haiti. Pieniądze te, we współpracy z tamtejszą nuncjaturą apostolską, zostaną przekazane kościołowi lokalnemu w diecezjach najbardziej dotkniętych tą tragedią. Ojciec Arturo Sosa Abascal został dziś nowym przełożonym generalnym zakonu jezuitów. Wyboru dokonało ponad 200 delegatów zebranych na 36. kongregacji generalnej. Po kilku dniach tzw. murmuraciones, czyli czasu modlitwy, refleksji, rozeznawania i rozmów. Nowy generał jezuitów pochodzi z Wenezueli, ma 68 lat, jest doktorem nauk politycznych. Będzie rządził najliczniejszym zakonem męskim na świecie, który liczy ponad 16,5 tysiąca członków. Tuż po wyborze ojciec Sosa podzielił się swoimi pierwszymi wrażeniami.
Mam poczucie, że będę potrzebował dużo pomocy, teraz bowiem zaczyna się wielkie wyzwanie. To jest Towarzystwo Jezusowe, a zatem Jezus powinien zająć się także nami. A poza tym liczę na moich współbraci, którzy mają tyle zalet. Mam również nadzieję, że kongregacja wesprze nas dobrą grupą roboczą i bardzo konkretnymi wytycznymi, by móc dalej iść naprzód. To nie jest praca dla jednej osoby, to jest praca dla całego towarzystwa. Ja będę się przykładał najlepiej, jak to będzie możliwe. Jestem bardzo zaskoczony, bardzo wdzięczny Panu. Modlę się za wszystkich.
Sono molto sorpreso, molto gradito al Signore. Prego per tutti.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
czy można głosić chwałę Pana Boga, tworząc komiksy? To jedno z pytań, na które odpowiedzi w rozmowie z Przemysławem Wysoglądem, jezuitą, twórcą między innymi komiksu o świętym Stanisławie Kostce, patronie Polski i młodzieży, szukać będzie Tomasz Matyka. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam na nasz magazyn.
Dziś w studiu gościmy jezuitę, kleryka studiującego na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, autora komiksu o świętym Stanisławie Kostce, którego wspomnienie obchodziliśmy w zeszłym miesiącu. Szczęść Boże!
Szczęść Boże! Po pierwsze, to obchodziliśmy i nie obchodziliśmy, bo Kościół Powszechny świętuje wspomnienie Stanisława 13 listopada, podczas gdy w Polsce to wspomnienie wypada 18 września, co jest trochę problematyczne. Jeżeli za 2 lata będziemy świętować 450. rocznicę jego śmierci, no właśnie, jak tutaj świętować z całym Kościołem Powszechnym, podczas gdy różnica dat w tym przeszkadza?
A dlaczego postanowiono przenieść tę datę w Polsce?
Święty Stanisław jest patronem młodzieży, dlatego przesunięto tę datę bliżej 1 września, bliżej początku roku szkolnego, żeby to zbiegało się jakoś właśnie z tą okolicznością.
No dobrze, zostawmy teraz kwestię dat wspomnień. Niech mi ksiądz powie coś o życiorysie świętego Stanisława Kostki. Co jest w tej postaci najbardziej interesującego, w jej historii, w jej życiu? Co księdza najbardziej w tym dotyka, żeby potem zrobić z tego komiks?
Święty Stanisław Kostka urodził się w 1550 roku i zmarł w 1568, czyli jak widzimy, jego życie było bardzo krótkie. Przeżył zaledwie 18 lat. Pochodził z Rostkowa pod Przasnyszem na Mazowszu. Jako nastolatek razem ze starszym bratem został wysłany do Wiednia, żeby tam studiować w jezuickiej szkole średniej, byśmy powiedzieli teraz. Tam zarówno zafascynowany jezuitami, jak i pod wpływem pewnych przeżyć mistycznych, postanowił wstąpić do zakonu jezuitów. Tak się składało, że bez zgody rodziców uczniowie szkół jezuickich nie mogli wstępować do zakonu. Rodzina bardzo silnie przeciwstawiała się wstąpieniu Stanisława Kostki, dlatego ten postanowił prosić o zgodę najpierw prowincjała Niemiec, świętego Piotra Kanizego, a później generała zakonu świętego Franciszka Borgiasza. No i znane są te wszystkie historie, kiedy on pieszo przechodzi przez całą Europę, żeby właśnie przez Alpy i Apeniny dojść do Rzymu, pod przebraniem żebraka, ścigany praktycznie przez brata, nierozpoznany przez niego, dochodzi do Rzymu, tam zostaje przyjęty święty Franciszek Borgiasz, widział jego determinację, no ale jakby to wykończenie podróżą odbija się też na jego zdrowiu, że praktycznie po kilku miesiącach od wstąpienia do nowicjatu w Wigilię Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny święty Stanisław bardzo ciężko chory umiera i bardzo szybko zostaje otoczony kultem przez innych nowicjuszy do tego stopnia, że będzie beatyfikowany jako pierwszy jezuita jeszcze przed założycielem zakonu świętym Ignacym i innymi wielkimi świętymi.
Dobrze, ale dlaczego akurat komiks? Dlaczego ksiądz o świętym Stanisławie Kostce zdecydował się na właśnie stworzenie komiksu?
Jak byłem w nowicjacie, to dobrych parę lat temu, to bardzo drażniły mnie te wszystkie przedstawienia świętego Stanisława, który zawsze był przedstawiany jako taki bladolicy kleryk z różowymi policzkami, z przymkniętymi oczami, jakąś taką niewinną miną. A tymczasem, jeżeli spojrzymy na jego historię i widzimy, że sam i na piechotę przeszedł przez pół Europy, żeby wstąpić do zakonu, bo wiedział, że taka jest wola Boża, no to widzimy, że to był zdrowy i silny chłopak. Chciałem troszkę właśnie zdjąć tę warstwę lukru, która tak została nałożona na niego przez tych kilkaset lat i też przybliżyć tę postać młodym czytelnikom. No a tak myślę, że właśnie żyjemy w epoce kultury obrazkowej i komiks czy powieść graficzna jest takim medium, które doskonale się do tego nadaje. Dlatego też właśnie wybrałem to medium, jak też przebranie tej historii we współczesną scenografię. Kiedy Stanisław ucieka pieszo, w moim komiksie Paweł, jego starszy brat, goni go na motorze. żeby jeszcze bardziej przybliżyć tę historię współczesnemu czytelnikowi, żeby pokazać też, jak bardzo jest ona ponadczasowa. Nie wydaje mi się, żeby młodzi ludzie sprzed 450 lat różnili się tak bardzo od młodych ludzi dzisiaj.
Młodzi ludzie 450 lat temu w sumie nie różnili się od młodych ludzi dzisiaj najprawdopodobniej, ale sztuka i twórczość na przestrzeni tych wszystkich wieków podlega zmianom, a ksiądz właściwie takimi rzeczami się zajmuje. Poza komiksem wykonywał też ksiądz mozaiki, obrazy, malowidła czy ikony. Czy jest coś jeszcze, co ksiądz zrobił akurat o świętym Stanisławie?
Zupełnie niedawno, miesiąc temu, zostałem poproszony o namalowanie muralu w zespole szkół jezuitów w Gdyni, również z życiorysem świętego Stanisława, bo jest patronem szkoły.
Czy tylko święty Stanisław? Czy to jest księdza ulubiony święty? Czy są też jeszcze jacyś inni święci albo tematy, jakimi chciałby się ksiądz zająć?
Po pierwsze, święty Stanisław dlatego, że jest to taka bardzo, powiedzmy, urocza postać i ciekawa historia, która nie jest wystarczająco znana moim zdaniem i warto ją jakoś popularyzować. Ale oczywiście są też inne historie, które właśnie chciałbym opowiedzieć. Obecnie pracuję nad historią świętego Ignacego Loyoli, założyciela jezuitów, taką, jaka była widziana oczami świętego Franciszka Xawerego, jednego z jego pierwszych towarzyszy, jeszcze z czasów studiów. To będzie historia tego, jak zmieniła się ta ich relacja z takiej pierwotnej niechęci do takiej prawdziwej miłości braterskiej. Wiem, że nie jestem pierwszy, który zajmuje się tym tematem, używając właśnie medium komiksu. Dlatego chciałem spróbować to opowiedzieć troszkę z innej perspektywy.
Znajdujemy się w Rzymie, mieście, które zawsze przyciągało chrześcijańskich artystów. Ksiądz tu studiuje już ponad 2 lata i widzi w tym miejscu przykłady sztuki sakralnej, zarówno tej z przeszłości, jak też współczesnej. Co jako młody artysta? Ksiądz sądzi o współczesnej sztuce chrześcijańskiej na tle własnego doświadczenia przebywania w wiecznym mieście.
Właśnie w takim mieście jak Rzym można prześledzić historię sztuki chrześcijańskiej w taki bardzo dobry sposób. No dobrze, nie ma tutaj jakichś romańskich kościołów, czy tych gotyckich też jest jakoś wyjątkowo mało. Ale od czasów renesansu możemy zobaczyć jakby wszystko praktycznie, co zdarzyło się w sztuce chrześcijańskiej, czy w sztuce kościoła katolickiego, możemy prześledzić tutaj w Rzymie. No i właśnie gdzieś po drodze coś zgubiliśmy. Święty Jan Paweł II w liście do artystów adresuje go do was, artystów, genialnych twórców piękna. A teraz jakby rola artysty się gdzieś zmieniła, że artysta to jest ten, który ma szokować, który ma coś mówić, który ma coś pokazywać. I widzimy też ten rozdział tego takiego głównego nurtu, że ci tacy artyści z najwyższej półki to już nie są ci, którzy pracują w kościołach, zajmują się tworzeniem sztuki sakralnej. I właśnie możemy się zastanawiać, gdzie jest wina. Czy wina jest po stronie hierarchii kościoła, która nie inwestuje już w takich awangardowych twórców? No bo jeżeli byśmy spojrzeli na Michała Anioła, na Caravaggia, na innych twórców renesansu czy baroku, to oni wybiegali bardzo naprzód. Teraz jakby widzimy, że to jest takie bardziej zachowawcze, że sięgamy po jakieś wzory, które już są sprawdzone, że nawet jeżeli ktoś kupuje jakieś figury do kościołów, no to one są często bardzo ładne, ale z masowej produkcji. To nie jest, bardzo rzadko to jest rękodzieło. Gdzieś te drogi kościoła i tej sztuki takiej z najwyższej półki się rozminęły.
Jakie jest więc najważniejsze zadanie stojące przed współczesną sztuką kościelną i tymi, którzy ją tworzą?
To jest coś, co myślę, że powinien mieć każdy artysta, który zajmuje się sztuką sakralną, że jednocześnie być zanurzonym w tradycji, być specjalistą, być profesjonalistą, no bo też często widzimy, że ludzie, którzy malują nawet jakieś obrazy do kościołów, no nie do końca rozumieją kontekst.
Co jest niezbędne w takim razie artyście sztuki sakralnej zdaniem księdza?
Myślę, że artysta chrześcijański powinien po pierwsze być zanurzony w tradycji, być odważny we wprowadzaniu nowych elementów, nie musi być za bardzo ortodoksyjny, ale powinien mieć rozbudowane życie duchowe.
Jakie są księdza główne inspiracje? Z czego ksiądz czerpie, aby tworzyć, czy to komiksy, czy to murale, czy ikony, czy mozaiki?
Dla mnie najlepszym przykładem dobrej współczesnej sztuki sakralnej jest St. John's Bible. To jest projekt zamówiony przez benedyktynów z opactwa świętego Jana w Minnesocie, którzy chcąc upamiętnić rok 2000 zamówili iluminowany manuskrypt Pisma Świętego. To był projekt zaplanowany na wiele lat. Grupa iluminatorów pod przewodnictwem Daniela Jacksona stworzyła zupełnie współczesne Pismo Święte, ale kaligrafowane i iluminowane z użyciem takich samych technik jak kilkaset lat temu, ale z zupełnie nową ikonografią. Myślę, że to jest z jednej strony bardzo odważne, a z drugiej strony zanurzone w tradycji, zwłaszcza benedyktyńskiej. Innym przykładem jest ojciec Marko Rupnik, słoweński jezuita, który rozpoczął, w cudzysłowie, karierę jako twórca sztuki sakralnej od stworzenia kaplicy Redemptoris Mater, którą święty Jan Paweł II zamówił również, żeby upamiętnić rok jubileuszowy. Myślę, że ważne jest w tworzeniu nowej ikonografii używanie współczesnego języka, języka, który byłby zrozumiały dla współczesnego odbiorcy. Dobrze, jeżeli spojrzymy na kościoły barokowe, pełne alegorycznych przedstawień, to nie do końca to rozumiemy, bo to już język, którym my nie potrafimy się posługiwać. Teraz żyjemy w czasie Facebooka, memów, Twittera czy reklam. To jest język, który doskonale rozumiemy. I zadaniem twórców, również twórców sztuki sakralnej, jest tworzenie sztuki, która by była zrozumiała dla współczesnego odbiorcy. Bo to jest jeden z największych problemów sztuki współczesnej w ogóle, że żeby ją zrozumieć, żeby ją docenić, musimy mieć jakieś wytłumaczenie, bo ona sama w sobie często nic nam nie mówi. Jeżeli nie jesteśmy wykształceni w historii czy w krytyce sztuki, nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć.
Czyli ksiądz, poza zagłębianiem się w teologię, stara się być cały czas na bieżąco nie tylko z kulturą wysoką, ale także z popkulturą, do której należą wspomniane przez księdza media, Twitter czy Facebook.
Staram się być na bieżąco, ale rozdzielanie kultury wysokiej i popkultury, myślę, że to też nie jest odpowiednie, że musimy znaleźć jakąś nową definicję tego wszystkiego, bo te granice się zatarły już od czasów Andy'ego Warhola, który wprowadził właśnie popkulturę tak zwaną do galerii. Czyli żyjemy już w czasach, w których od dawna te granice są niejasne, jeżeli one w ogóle istnieją. Tak samo też już od jakiegoś czasu komiks można zaliczyć, to może być dość odważne, nawet do literatury pięknej. I medium, które najbardziej mnie pociąga z tych wszystkich, których próbowałem, jest właśnie komiks, bo jest taki świeży, jest tam jeszcze bardzo dużo do odkrycia, jest tam bardzo dużo do przekazania. I myślę, że w Kościele katolickim jeszcze jest to trochę zaniedbane. I jest to taka nisza, którą można jakoś wypełnić.
Naszym gościem był jezuita ksiądz Przemysław Wysogląd, student teologii na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, autor komiksu Kostka o świętym Stanisławie Kostce. Szczęść Boże!
Szczęść Boże!
Z Przemysławem Wysoglądem, jezuitą, rozmawiał Tomasz Matyka. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.